Cześć, Tuborg.
I MFX.
Retrogralnia i witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń, a dzisiaj arcydzieło polskiego kina science fiction i mystery, czyli...
Nie? Oglądaliśmy już kino dziecięco-młodzieżowe z zagranicy, czyli Niemiec, to teraz... Niemiec/USA. To teraz zobaczymy sobie kino dziecięco-młodzieżowe z Polski/Kanady.
Francuskiej. Z francuskiej Kanady. Jest to film pod tytułem...
Cudowne dziecko.
Nie wiem, czy pamiętacie ten przedziwny film, który oglądaliście za młodu, w którym wam się coś nie zgadzało. Bo to był film, w którym Polacy żyli w Kanadzie, której napisy były
w jakiejś niby Landii, która była fuzją jakiegoś kraju zachodniego oraz bardzo późnego PRL-u. To jest film z 80, żeby teraz nie składać, 6 roku.
To jest faktycznie, bo tam, tak spoilerując, tam rzeczywiście na zewnątrz jest Ameryka, Kanada, wchodzisz do chaty, jest kurde i paździerz się robi nagle.
No to zabudź ciebie, to bogaty paździerz, takiego paździera to każdy by chciał.
Samochód mieli. Faktycznie, film z którego roku?
Film z roku 86, chociaż ja go widziałem później, ponieważ to jest drugi film chyba w historii, na którym byłem w kinie. Przede wszystkim w rawickim kinie Promień jeszcze było. Za dzieciaka go oglądałem i pamiętam, że robił wrażenie na mnie.
Oni go puszczali jakoś później?
Tak, tam różne rzeczy.
A nie, faktycznie tam dla szkół puszczali takie rzeczy.
Różne rzeczy się działy. Różne rzeczy się działy. Wówczas film nakręcony w koprodukcji z Kanadą, ponieważ w schyłkowym PRL-u władza potrzebowała dewiz, więc pozwalała na zakładanie różnych spółek międzynarodowych, więc tutaj wykonano film.
A akurat dla polskiego kina, szczególnie seriali, to było dobre, bo to dużo fajnych rzeczy powstało, takie koprodukcje przecież.
No, będzie... głównie z NRD, no ale tak.
I z Australią też były fajne, takie schizy.
Ale to
jakieś,
później, tak, dobra. ale okej, okay, jasne. Tak.
Tutaj mamy też przykład właśnie takiego joint venture.
Tak, tutaj mamy koprodukcję z polską i kanadyjską w francuskiej jej części.
I faktycznie film dzieje się w Nibylandii.
Kraju, który jest fuzją właśnie jakiegoś kraju zachodniego, takiego generycznego oraz schyłkowego PRL-u, takiego dość bogatego.
Tak. Występuje tam hokej jako sport,
narodowy.
Jest tam jakaś policja taka generyczna, generyczne wojsko takie dosyć dziwne. Jest też tajemnicza broń M.
Tak. Bo to już spoileruje głęboko film. Trailer, to taki trailer.
Znaczy nie spoileruje, bo to jest wspomniane dosłownie prawie na początku z telewizora mówię.
Dobra, Jezu, i tak opowiemy cały film, więc spokojnie.
Zaczyna się od tego, że Peter, taki Rudzielec, Piotr Rudzielec.
Na niektórych zdjęciach wygląda jak młody Jesse Eisenberg, ten gościu.
Okej, ja się przyznam, że nie wiedziałem, że ten koleś był takim nieprzyjemnym typem. Bo w pierwszej scenie strzela focha, że go nie chcą wpuścić na boisko.
On jest sobie takim dzieciakiem normalnym, który jest taki troszkę może jest ofiarą czasami bullyingu, a raczej jest ofiarą takiego bardziej, ja wiem, ignorowany jest generalnie przez znajomych. Z klasy niby gra w grzynie fotelowej, głównie siedzi na ławie, jakiś koleś ten taki bucowaty, który tam nie wiem dlaczego on decyduje kto wchodzi na boisko, a nie trener, nie chce go wpuścić na boisko. Więc on mówi, ja to będę sobie siedział na ławce, nie potrzebuję tej waszej głupiej.
On w ogóle wychodzi w środku meczu. Wychodzi w środku meczu, przebiera się, idzie w długą, a drużyna jego wygrywa i się cieszy. Dlatego potem nikt z nim nie chce gadać, jak on kurde zamiast czekać grzecznie na swoją kolejną grania.
Nie rozumiesz filmu. On potem wychodzi, a potem jest przerwanie akcji, ponieważ są na występie magika.
Tak, właśnie.
Na występie magika. Tak, trochę cringe'owym klaunem, ale w sumie tam na szczęście znika ze
i z małpą.
Nie jest taki
z
małpą. To już dużo gorsze.
To już dużo gorsze.
Klaun
mi nie przeszkadza, jak zobaczyłem, że wychodzi małpa, to myślałem, kurde, lata 80.
Tak, tam jest jeszcze... taka scena, wychodzi taki mistrz sztuk mistycznych w takim generycznym turbanie.
Taki standardowy.
Wyciągniętym z jakiegoś, nie wiem, z tureckiego straganu wyciągniętym stroju. I on tutaj, klaun mówi, że teraz mistrz, na początku w ogóle wychodzi małpa z takiej skrzyni, która się znikąd, mistrz robi tak, i małpa eksploduje, wszystkie dzieci wywiatują i klaszczą. Także świetne, bardzo świetna scena. Ale potem mistrz mówi, znaczy klaun mówi, że teraz mistrz wybierze ochotnika z widowni, swojego pomocnika do sztuki magicznej.
Może ty będziesz,
tam rudy tam z tyłu tam. Mistrz bardzo, bardzo tutaj naciska, żebyś to był ty. No i on wychodzi na tę scenę i tam robi jakąś taką sztuczkę i to nawet jest taka scena, w której ten mistrz jakoś tak dziwnie patrzy na niego.
Tak, jakby, bo on tam, ten Piotr ma
przywołać na tą skrzynię, w
tak,
której
przywołać i one gdyby naprawdę chyba, nie, znaczy nie wiadomo, tak, to w sumie mistrz magii się dziwi.
że tam się coś dzieje dziwnego, no ale okej, okay, no i wyspa wychodzi do końca, wszystko jest dobrze. Oni wracają do domu, wracają takim Passatem, bohater dowiaduje się, że ma rodziców, którzy są całkiem spoko zresztą. W tym filmie ma takie dwie siostry, które są całkiem irytujące, ale w sumie
to jest. A to nie jest brat i siostra?
Tu już może nie wnikajmy. Mówię o siostrach ze dwa razy w tym filmie.
Tak, to może rzeczywiście, może to są też.
Jakieś takie bliźniaczki i generalnie są irytujące, ale spoko. Ogólnie ta jego rodzina generalnie jest mocno pójść
tak, wracają sobie, tam mają śmiechy, chichy, że tam będziemy teraz
szorować wszyscy. Wycieraczki nie działają w Passacie, tak, nikt nie wie dlaczego.
Tak, to ten chłopak, ja teraz zaczaruję.
Ogólnie, ogólnie zaczynają się dziwne
nie, rzeczy. Nie, mi się wydaje, że te wycieraczki to chyba nie działają, po prostu popsute. On sobie nie ruszy.
Tak, to nigdy nie jest wyjaśnione. Tak, to nigdy nie jest wyjaśnione, potem zaczyna się psuć chyba toster też.
Tak.
I też nigdy nie jest wyjaśnione dlaczego.
To jest dlatego, że nie.
Ale bohater się bardzo zainspirował tym magikiem, zaczyna się interesować.
Jest taka scena, jak on bierze ten taki ma plakat piękny, tam hokeistę, wie, że wywala hokeistę, wkłada mistrza magii.
Mistrza magii.
Zaczyna jakieś książki czytać, wypożycza w ogóle.
Ciekawe, nie czyta książek o iluzji, tylko czy książki o faktycznie jakichś mocach dziwnych.
Tak. Paranormal Activity.
Paranormal Activity czyta. W ogóle biblioteka ma całą tonę książek o paranormalnych zjawiskach.
Generalnie X-Files jakieś wypożyczył i czyta, kurde, o prawdziwej magii. No i tam to mama chyba jest, mówi, dlaczego on to czyta, a ojciec mówi, no spoko, to jest młody człowiek.
Interesuje się, dzieci się interesują wszystkim.
Tak, więc.
Tak, ale potem tak się okazuje, zaczyna się okazywać powoli, że bohater faktycznie ma jakieś dziwne moce. Matka zrobiła jakiś dziwny koktajl z czegoś dziwnego, nikt nie chce tego pić. Tak. Więc bohater mówi, patrzcie, teraz to wyparuje i próbuje się skupić na szklance, kropka pęka, czego on się kompletnie nie spodziewał.
A to jeszcze nie wiadomo tak do końca, czy to jest przypadek, czy nie. W tym
momencie tak, wszyscy myślą, że po prostu rozbił szklankę, on sam nie wie, co się dzieje. Potem próbuje czegoś w pokoju, to wywraca szafę.
Tak.
Znaczy, szafa wywraca, już, nawet nie ta, na której się skupiał, tylko ta za nim.
To już wiadomo, że coś nie da.
To już,
tak,
już tak, my, tak, widzowie, wiemy, co się dzieje. Rodzice jeszcze mówią, weź już tam po prostu
nie
idź spać.
Nie wygłupiaj się, tak, idź spać. Nie bam się wieczorem.
Dobra. Potem nauczyciel w szkole go tam gnoi za to, że czytał książki o lewitacji.
Tak.
Potem każe dzieciom rozrzucać różne rzeczy po klasie, żeby pokazać, że grawitacja działa w klasie. To jest dopiero ciekawe podejście do nauczania. Generalnie ten film ma bardzo dużo motywów z takiego klasycznego kina nowej przygody, czyli wiodący motyw, dorośli są głupi i nic nie rozumieją. Nie? Generalnie to jest film, w którym oszczędzono rodziców, co mnie bardzo
cieszy.
No
właśnie, chciałem powiedzieć, że wyjątkowo są normalni rodzice.
Tak,
i
to są jedyni dorośli,
którzy wspierający, normalni, wszystko rozumiejący. Tak?
To są jedyni dorośli plus ten policjant przez chwilę. Którzy są w miarę rozsądni, w miarę kompetentni. Wszyscy inni dorośli to kretyni, są z góry na to. Wszyscy inni dorośli to są debilami kompletnymi. No ale ten nauczyciel go tam poniża. Potem, na razie to jest takie bardzo fajnie sączące się takie napięcie, w którym on znowu jadł autobusem. Tak. Potem od razu gada sobie z taką dziewczyną, któremu ona się podoba. Ona w zasadzie też go jakoś tam lubi, ale przychodzi ten drugi but z drużyny i ją wyciąga. I w tym momencie goście tak patrzy i pęka opona w autobusie.
Tak. I też nie wiadomo.
Także też nie wiadomo, co się stało, ale widzę, że coś się dzieje. To jest akurat bardzo fajnie stopniowane. To początek filmu jest naprawdę fajny. Tak, trzeci film totalnie jest, nie mam prawie żadnych zastrzeżeń do trzeciego filmu. Więc no, oni sobie wracają do domu.
A cały czas w tle, jest to ważne, jest mówione w dzienniku, w wiadomościach, że tutaj transportują jakąś substancję M.
Tak, substancję M.
M, która jest bardzo niebezpieczna, jakaś nowa super broń, że ma tak ogromną siłę niszczenia, że jest to właściwie nieporównywalne.
Generał w telewizji mówi, czy tam major, że to jest nieporównywalne z żadnym innym typem broni, dlatego my to przewozimy nad miastem, ale
helikopterami.
Spokojnie, dbamy o bezpieczeństwo, nic się nie stanie.
Praktycznie nie ma żadnej szansy, żeby nam to
wypadło
z helikoptera.
A potem im to wypada, ale jeszcze nie teraz.
Nie teraz. Ale w ogóle fajne jest to wojsko, takie fajne helikoptery, fajne mundury.
Mi-24 to jest faktyczny bojowy śmigłowiec, do dziś używany. To jest sowiecki motherfucker śmigłowców, naprawdę.
Wygląda zarąbiście.
To nie jest jakiś Mi-8 transportowy albo z pogotowia zawinięty, to jest faktyczny bojowy śmigłowiec.
Bojowe z tymi rakietami, wszystko lata, kurde, w środku, elegancko. W ogóle w środku jest pokazane, jak oni tam latają, to mają takie zawieszone w takim, kurde, takiej uprzęży, żeby nic nie
stało. To też jest fajnie zrobione, na takich tłokach, bardzo fajnie to wisi, nie wiem dlaczego na dole się, ale to nieważne. Absolutnie się nie czepiam tego, tu jest absolutnie wszystko perfekcyjnie. I widać pieniądz.
Widać pieniądz. I przez cały film też jest tak właśnie sączona z tyłu tam.
Ten drugi wątek.
Drugi wątek,
że się uaktywni w trzecim filmie.
Tak, że jest ogromna broń, którą wożą, która jest niebezpieczna, ale żeby być spokojnym i te helikoptery ciągle latają, ciągle je widać. Tam jest,
to jest też tak, podprogowo zwykle coś leci w telewizji, ktoś, jak generał zaczyna mówić, to on też to wyłącza.
Ktoś to włącza, bo to helikopter przelatuje taki, kurde. Albo czy wiesz, takie urywki są fajnie to jest zrobione. A tymczasem, co tam się dzieje? On tam po tym, jak popsuł ten autobus, to oni tam patrzy, że ta dziewczyna z tym chłopakiem gdzieś idą sobie. Mhm. Oni sobie poszli do salonu.
Salonu gier. No to on idzie też do salonu gier. Tam łupią w jakieś takie gry. Nie rozpoznany jest z nich, ale jedna ma logo Atari, więc pewnie coś istnieje tego.
Mnie rozbawiło.
Taka dziewczynka na porze na fliperze.
Tak, fliperze. Mnie rozbawiło, że ten chłopak gra w Donkey Konga, ale zachowuje się, jakby gra w jakiegoś shootera.
Zabij go.
3000 punktów, mnie kurde, ściema.
No faktycznie.
Tak, obok jest ta dziewczynka.
Może nie mieli działających automatów w Polsce, tak jest z Niemiec, nie działa.
A ta dziewczynka pro na fliperach jest zarąbista, taka kurde.
Ona jeszcze powinna na tych maszynach co na pieniądze.
Wiesz, pro, a on tak średnim mi się wydaje.
No ale bohater tam ma jakieś takie ten, chce zaimponować tej dziewczynie, więc idzie na ten, że tamten mówi, o pobiłeś rekord, się wkurza, że strasznie jest toksyczny ten ziomek, ten drugi but, że wali w ten automat, mimo że pobił rekord, bo pobił rekord wtedy, wali w ten automat, przegrałem, zginąłem.
No ale pobiłeś tak.
Co, może potrafił być lepiej, Rudzielcy?
A może bym potrafił.
Ale nie na takim dziecinnym Donkey Kongu czy cokolwiek to tam jest.
Tylko
pójdziemy na pieniądze prawdziwe, nie? Tak, wyciąga monetę.
A tam obok są jednoręcy.
Tak, bandyci. W ogóle jak to jest legalne, to nie wiem. No ale dobra, no nie wiem.
W Polsce do niedawna jeszcze. W Kanadzie to w ogóle.
Tam wszystko może.
A potem jest taki właśnie, powtarza się taki ten mit, że w salonach gier wideo można pieniądze wygrać. I potem wiesz, kurde,
w gazetach
piszą takie głupoty.
To już wiem, który film za to obwijać. To jest zła propaganda. Ale bohater idzie na ten, no który tu chcecie, to ten, wrzucę, ciach, pociągnął, tak, potem skupia się na tych bębnach i udaje mu się jakiś jeden zatrzymać idealnie. Do tej pory nie ma za bardzo kontroli nad tymi mocami, ale to jakiś na moment fokusu, że udało mu się zatrzymać i tak chyba trzy automaty zrobił w ten sposób. Tamty gość zaraz się rzuca na hajs, mimo że jego rodzice są dziani i to są grubo dziani. No ale rzuca się na ten hajs, zwija to wszystko, ale zanim zdążył wyjść, to okazuje się, że automaty zaczęły się fajczyć, te, które zatrzymał. Zaczynają się palić, więc uciekają. Ale łapią ich, zdaje się. Bo idą do dyrektora, niestety zostały wysłani do dyrektora placówki oświatowej szkoły.
Dyrektor jest niezadowolony, że to niby sprawa rodziców, ale...
Ściąga takiego... wybiórczo kilku rodziców, nie wszystkich, ale kilku.
Faktycznie. I jeszcze te dzieci i tam...
Grażyna Szopłowska w tej scenie, nie wiadomo po co.
I tutaj rzeczywiście ten Piotr jest o tyle dobrze wypada, że się przyznaje, że to on robił, że to nie ta dziewczyna, nie ten chłopak, tylko on jak gdyby sam na siebie winę bierze.
W tym jedna z kilku takich scen. W filmie, w którym jakiś dorosły mówi, co ty za bzdury opowiadasz o jakichś tam mocach, o jakiejś magii. Co? Może potrafisz coś takiego robić, nie? W tym momencie zaczyna lewitować.
A
w tym momencie on zaczyna lewitować takie po pierwsze jakiegoś patrona szkoły, czy diabli widzą. Kto to? Ojciec go szturcha w ramię, więc on traci koncentrację i rozbija to. Całą rzeźbę.
A dyrektor dostaje ataku paniki. No w sumie słusznego. Tutaj się nie należy się dziwić, że dyrektor dostaje ataku, że tak powiem, histerii, no bo to, co zobaczył, raczej normalne nie jest.
Ale zaczął panikować, no ale generalnie uznają, że Piotr teraz nie będzie chodził do szkoły, ponieważ musi zostać...
No trochę jest dziwne.
Zostać odizolowany, ponieważ my go nie chcemy, on jest dziwny, on jest freak.
I tutaj jest też taka sprawa, że tam jakiś czas temu ten bogaty ziomek powiedział, że zaprasza wszystkich na imprezkę.
Na imprezę. Znaczy to nie jest, on chyba to jest chyba nawet nie ten koleś, tylko jakiś inny koleś. Ale inny but,
zaprasza wszystkich na imprezę, a ten Piotr tam się ubiera, przebiera, i on ho będzie na imprezę.
Że wreszcie go zaprosili.
Ale go nie chcą wpuścić, bo on jest
jednak... Nie, bo jego ojciec i jego matka psychiczny. Nie chcą go wpuścić, bo ty jesteś dziwny. Tak. Wiesz tam, sobie, ja to bym cię wpuścił, ale żona, nie, to wiesz tam.
Wiesz, jak
ale
to jest z kobietami.
Tak, wie, totalnie wie. Tak. Jak już będziesz zdrowy, to może wtedy, a na razie jesteś dziwakiem, więc trzyma się z dala i w ogóle wypadnie.
Tak, i on się poszy i odchodzi i ta dziewczyna chyba za nim tam jakoś...
Nie, on najpierw przede wszystkim rozwala całe to przyjęcie.
A faktycznie
musi nastąpić scenę akcji.
On tam robi tak, bo on tam...
Robi rozpierduchę, na początku rozwala całą gigantyczny wózek napojów, które ściągnęto chyba z całego
PRL-u. Dlatego mi się wydaje, że ten ziomek jest jakiś taki nie do końca, ten Piotr nie do końca
bo uprzejmy. Bo to jest dziecięca gry, ty nie rozumiesz, uprzejmy. A to co to było przed chwilą? No, co by zrobił taki dzieciak?
Puściłbyś ziomka, co nie może wysadzić ten...
No przecież nic nie wysadził. No
wysadził właśnie, mieli rację.
Później.
Mieli rację, widzisz. No to trzeba było wpuścić, to by nie wysadził.
Przed tym niczego nie wysadzał. Ale sąd potem, się by nie wysadził.
Ale jak, a z kogo? Ktoś mu kazał. Wysadza właśnie całą imprezę i...
No on rozwala cały perelowski zasób napojów w kolorowych puszkach.
Całe Pepsi.
Cały perelowski zapas napojów w kolorowych puszkach.
Nie są tanie rzeczy, jak dobrze wiesz.
No jakieś peweksy tutaj zostały obkupione prawdopodobnie z tego.
Takie rzeczy, to się kolekcjonowało się kiedyś takie rzeczy.
Generalnie ktoś kiedyś napisał, że w jakimś artykule, że z tych wszystkich rzeczy, które bohater robi, wszystkich magicznych jego mocy, najbardziej magiczne dla nas były te kolorowe puszki z napojami, lodówki pełne jedzenia i kuchnie pełne sprzętów i Lego na wystawach. Także to było dla nas najbardziej magiczne. Z tego
magiczny świat, tak.
Dokładnie.
I wtedy...
Tak, oni zaczęli, potem zaskakuje bardzo głupia scena akcji, którą oni zaczęli. Oni taka scena z Benny Hilla.
Tak,
przebiegają przez jakieś wesele.
Totalnie Benny Hill, bo oni w ogóle są poprzebierani jeszcze na tym chyba.
Nie są przebierani, tylko przebiegają przez ślub. Ci ludzie ze ślubu, mimo zerwano im tylko jeden mały welon, to nagle wszyscy zaczynają go gonić, ponieważ nic tak...
Później policja zaczyna ich gonić samochodem.
Policja gdzieś wydarzy, bo oni przebiegają przez takie centrum handlowe, które bardzo próbuje wyglądać jak centrum handlowe, żeby nie razić Kanadyjczyków. Ściągnięto jakieś przypadkowe piłki, jakieś inne rzeczy, wszystkie Lego, które mieli na wystawie, zostało wystawione i tak dalej. Także oni przebiegają, ci ludzie się rozbijają, przewracają się przez jakieś rzeczy. Nawet nie jest to jakaś strasznie głupia scena, znaczy ona jest głupia, ale nawet nie tego, że się ogląda. Potem bohaterowie biegną, wsiadają na taki wieszak i odpychając się uciekają na tym, ponieważ z jakiegoś powodu tak jest szybciej. Potem jest bardzo dziwna scena, w której oni biegają do takiej alejki, a potem rusza za nimi radiowóz, który chyba próbuje ich starnować.
Tak.
A potem jest mega fajna scena, w której gościu mocą podnosi ten, jak w każdym innym filmie o dziecku z takimi mocami, jakiś samochód zasuwa na bohaterów i zostaje podniesiony przez ten. To jest w Stranger Thingsach, to jest w takim, w tej ucieczce na górę czarownic i w innych rzeczach. Także w każdym filmie tego typu coś takiego musi być.
No i co? No
i rozbija się. Bardzo fajna scena, w której ten samochód później wpada do jakiegoś domu, w którym coś kolesie rabują safe.
Rabują, także to jest zupełnie Benny Hill w tym momencie.
Tak, akurat bardzo fajnie zamknięte tej sceny, bo nie da się normalnie tego zamknąć. Akurat bardzo fajnie z tego komediowo są zamknięte, w którym ci kolesie widzą, że przez ścianę właśnie wpada dom i wyciągają ręce do kajdanków.
I co, i później chyba rodzice wpadają, coś jeszcze?
Później on gdzieś tam idzie do domu i w wiadomościach jest właśnie ten, że zostało zniszczone centrum handlowe, eksplodowało kilka transformatorów, o czym on w ogóle nie wiedział, że prawdopodobnie zrobił jakoś podświadomie.
Tak, on zrobił jakąś straszną tą rozpierduchę. No,
prawdopodobnie przy podnoszeniu tego radiowozu dodatkowy jakiś efekt uboczny.
Poszedł do domu i mówi tata, ojciec synu, chłopie, przegiąłeś trochę.
Ojciec jako głos trochę przesadnego rozsądku mówi, że musimy iść na policję. Pójdziemy na policję, wyjaśnimy.
Chyba trzeba to zgłosić.
Idą na policję, gdzie szefem policji, komisarzem Gordonem jest mój ulubiony, moja ulubiona postać tego filmu, czyli pan komendant. Ja na nim mówię, komisarz Gordon. Tak. No w ogóle genialny aktor polski Władysław Kowalski, bardzo świetne, bardzo dyskretne aktorstwo, genialnie gra. On generalnie gra tak, jak gra Gary Oldman, kiedy gra dobrego. On nawet wygląda jak Gary Oldman w tym filmie.
Tak,
to jest totalny Gary Oldman z Batmana.
Tak. I mówi, chłopie, ja tu ci nie wierzę, nie ściemniaj.
Nie, on mówi, że już wcześniej mieli ileś tam przypadków, gdzie ktoś zgłaszał, że jakieś dziecko coś rozwaliło. To jest 18 dziecko, które się przyznaje chyba do mocy psychicznych. On tam jeszcze wychodzi do domu, ale jego jakieś podwładnik potrzeba, bo jeszcze jedni...
Taki zrezygnowany,
przesłuchiwał cały dzień ludzi w związku z tym wypadkiem. A tu nagle wchodzi jakiś rudy kolej ze swoim ojcem i mówi, że to on spowodował eksplozję tych wszystkich transformatorów, rozwalił radiowóz i tak dalej. On już w takim napadzie takiej genialnej, pasywnej agresji mówi, wie pan, ja panu wierzę, że pana syn ma moce. Ja nawet powiem panu, że ja nawet w to wierzę. Wie pan, tutaj kazali nam wstawić taką kasę pancerną do każdego pokoju. Ja nienawidzę tego mebla, on mnie wkurza. Ja tu bym wolał mieć Wersalkę, żeby mógł się kinąć czasem na
Żeby on na tak mógł tym. Ten chłopak pana...
Nie wolno, bo regulamin zabrania, ale pana syn, wie pan, jakby on na przykład, ale nie korytarz, nie, no po co?
Przez ścianę
tym wszystkim, nie? Tak. I tak mówi, że i co pan myśli, że każde dziecko może tak sobie przychodzić, bo w tym momencie już poważnieje, nie? Mówi, że każde dziecko może sobie tak przychodzić i tutaj zajmować czas policji, proszę wyjść. A w tym momencie dzieciak uruchamia te moce i faktycznie zaczyna się ruszać ta szafa. Tak. Jest bardzo fajnie przerażony ten policjant. Momentalnie stopnia w nim ta pewność siebie, świetne to jest zresztą, genialne aktorstwo, naprawdę polecam. I co się wsuwa, a potem domiera rozpędu i rozbija ścianę.
Tak.
I potem totalnym impetem. Ojciec wychodzi zobaczyć, co się dzieje na korytarzu.
Tam Armagedon jest.
Armagedon, ponieważ mówi, taka szafa była w każdym pokoju. On prawdopodobnie skupił się zamiast na jednej szafie, skupił się na każdej z nich.
Tam wszystko jest rozpieprzone, jakieś alarmy wyją, taki po prostu trochę jakby Terminator wszedł do tego, co nie?
Chyba tak, na policję.
Na policję, synu idziemy. Synu, idziemy. To w sumie nie jego wina. Policjant mu kazał, tak? Tą szafę przesunąć.
To jest też bardzo fajne, jak pokazać, że ta jego moc nie jest taka łatwa do kontroli. Nie. I ona działa w dziwne sposoby, które nawet nie są eksplorowane w filmie, ale to jest takie fajne tło, nie? Że potrafił, skupił się na szafie, ale skupił się na każdej z nich.
Więc
i każda z nich poleciała od 5 metrów do przodu.
Rozpierdził. Synu, idziemy, bo tutaj trochę przegięliśmy.
Ale nie zdążył wyjść.
Drzwi, a tutaj już helikopterem. Dziecko do helikoptera.
Komisarz Gordon w 5 sekund załatwił policję i śmigłowce i tak dalej.
Dziecko do helikoptera.
No i zabrali tego dzieciaka, taka dosyć też emocjonalna scena, w której oni wyrywają tego chłopaka temu ojcu. Świetny aktor Mariusz Benoit zresztą. Więc oni go tam zabierają, potem zabierają go do tego szpitala, robią jakieś testy. Pakują go w tomograf, w ogóle pierwszy raz prawdopodobnie widziałem tomograf, nawet nie wiedziałem co to.
Tak, nie mogą znaleźć...
Oni już mówią, że w tym momencie, ja bym zrobił jeszcze taki, już prawdopodobnie chcą go ciąć. Oni stwierdzą, że z jego mózgiem musi być coś nie tak, a z jego mózgiem nie, nic nie tak.
Nie ma żadnego śladu, nie ma żadnego śladu. Ja bym jednakowoż proponował, i tam jest urwane, a pewnie mówi tam...
będziemy go ciąć. Oni potem mówią, że ten pielęgniarka mówi temu, oni najpierw tam jest trochę w tym szpitalu, dostaje VHS-a z nagraniem z domu, tak, że tam tęsknią i tak dalej, ta dziewczyna też tam się nagrała.
Więc
i siostry też już mówią, że już nie będą tam go dręczyć i żeby wrócił do domu i tak dalej. On go tak fachowca, potem przychodzi pielęgniarka, mówi, że szykuj się, będziemy ci golić głowę, bo musimy ci zrobić testy, że już prawdopodobnie szykują skalpel na niego tam. Idzie do cięcia.
Że on jest rudy i ma taką dom, to się od razu wkurzył. Mm-hmm. Postanawia.
Ja nie wiem, co to za szpital, to wygląda jak pokój taki typowy. No ale nieważne, nie istotne. Miał tam pokój czytany komiks do Supermanie.
Długo tam siedział, pewnie nie wiem.
Może tak być.
VHS-a jeszcze wysyłali, to musiał tam długo siedzieć.
Mogło tak być.
No tam długo siedział.
Być, ale on decyduje użyć swoich mocy i rozwala zamek w drzwiach mocami i wychodzi na zewnątrz. Potem się przebiera za zwłoki, znaczy kładzie się do worka. Tak. Co zrobił z prawdziwymi zwłokami? To mnie interesuje. On się położył na noszach, gdzie był worek ze zwłokami. Jako zwłoki i ten pielęgniarz chciał go wywieźć chyba do prosektorium, on tak potem wstał, mówi, czy to już niebo? I tamten gościu zwędzał.
To akurat zabawne. Później kradnie auto.
Tak, w ogóle karetkę, odjeżdża karetką, tak. Potem ląduje się od lasu, nie wiem, czy mu się paliwo, nie sądzę, żeby się skoczyło paliwo, albo nie wiem, poddał się po prostu, wyszedł w tym lesie i zaczął iść przez las. I tam trafia do takiego baru przydrożnego.
Gdzie spotyka jakiegoś...
Zupełnie przypadkowego gościa, który przypadkiem jest najważniejszy w postaci filmu.
Tak, jakiegoś takiego młodego chłopaka, który z
wiolonczelistą. Znaczy siedzi sobie z wiolonczelą na razie. Na razie się nic nie dzieje, bo tylko zamówił sobie kanapki i picie i je to przy barze. A tamten gościu siedzi sobie z futerałem, ale w telewizji leci, że tutaj uciekł chłopak ze szpitala, jest rudy, znak szczególny rudy oraz posiada niebezpieczne moce parapsychiczne. I to mówią w ogóle w telewizji, dziecko posiada niebezpieczne moce parapsychiczne.
Sam go tam, ten koleś w tym, kelner, nie kelner,
no,
barman,
tam obsługa,
ale wtedy ten ziomek z tyłu przykłada mu za pleców tą wiolonczelę, futerał, ja tu mam karabin, proszę nas wypuścić.
Tak, i odwróć się, połóż się na tym i nie wiem, czekaj, bez sensu, aż wyjdziemy, ponieważ to jest totalnie karabin to, co mam.
Uciekają do lasu. No i się okazuje, że ponieważ koleś jest geniuszem muzyki, a tu jest geniusz magii, to on tam geniusza pozna i dlatego będziemy ziomami.
Pod tym właśnie pretekstowym poziomem, pretekstowym powodem zostaliśmy przyjaciółmi na całe życie.
Tak, bo jestem geniuszem, to coś geniuszem.
To jest dobry motyw, tylko on niestety się pojawia w dwóch trzecich filmu. Jedno z ważniejszych filmów jest prowadzone na samym końcu, bardzo... ale też trudno mi sobie wyobrazić, jak można by to zrobić trochę lepiej. On musiałby się pojawić wcześniej, ale z jakiego powodu mógłby to zrobić? No chyba, że można by go jakoś zrobić,
żeby był w tej szkole. I to jest jego pierwszy prawdziwy przyjaciel.
Tak, to jest jego pierwszy.
Który go nie ignoruje.
Który go rozumie, zabiera go do składu, gdzie mieszkałem pewnie jacyś żule. Każe mu ćwiczyć na butelkach po alkoholu, który zostawili ci żule. To jest fajne, tylko to jest za szybko.
Tak, on mu słusznie tłumaczy w te 5 minut, co się po tym jak spotkali, że jako, że ma moc, to musi ją trenować, jak on trenował.
No właśnie, ile godzin ćwiczysz dziennie? Ja ćwiczę 6 godzin dziennie.
A ty tutaj wiesz, ziomek myśli, że sobie tak będziesz butelki przesuwał od razu. I on tam go uczy właśnie koncentracji, że trzeba powtarzać, że trzeba się starać.
Nawet mu się prawie udaje tę butelkę w miarę zatrzymać.
Nie jest źle, mówi mu, tak. A tymczasem w helikopterze.
W helikopterze leci ładunek nad miastem, leci jak ładunek. Zawsze bierzemy ładunek tutaj nad fabryką, ponieważ to dobry pomysł jest. I ładunek w porządku, odwraca się, iskra najpierw. Nie? Pilot się odwraca, już nie widzi, bo już iskra minęła, nie? Ale w tym momencie puszcza hydraulika, też bardzo fajnie, bo to jest hydraulika.
To jest spoko, że tam jakaś iskra puściła jakieś zwarcie, puściła hydraulika, odpięło mu się wszystko i spadło.
I wypadło. To, że wypadło jest trochę głupie, bo musiało być otwarte, ale może jakoś to zrobili.
Tak. Ja osobiście uważam, że powinien mieć dwa systemy co najmniej trzymania tego. A tak wyleciało, wpada do fabryki.
To jest super realistyczne porównanie z dowolnym amerykańskim filmem.
Tak, to prawda, to ma sens. Wpada do fabryki, to tak ten pojemnik i tam się...
Tak, tam on się rozbija, uwalnia się jedna kropla, która niszczy część fabryki.
Jedna kropla, która robi wielką eksplozję.
Pojawia się pierwsza kropla, druga kropla się pojawia i tam zawisa.
Tak, bo to taki jest dosyć płyn gęsty. No i jest panika, generał się spotyka z Gordonem, komisarzem, że trzeba by ewakuować cały
świat. Generał
mówi,
że trzeba ewakuować całe miasto, że nie możemy tego. Gordon mówi, że może jakoś to zabezpieczyć, nie macie jakiejś możliwości, że to podnieść, zabrać, nie wiem, cokolwiek. Tam wisi kropla, nie? Podniesienie tego pojemnika spowoduje upadek tej kropli. Jeśli ta kropla spadnie, to prawdopodobnie zniszczy razem z sobą pojemnik i to zniszczy całe miasto. Bo ta zawartość tego pojemnika wyznacza zniszczenie całego miasta.
Co my możemy zrobić?
Więc nie możemy nic zrobić, nie? Chyba, że pan zna sposób, żeby ta kropla magicznie wróciła do środka, nie? W tym momencie Gordonowi coś świta.
Tak, komisarz Gordonowi coś świta i zaczyna gdzieś tam iść, a ten chłopak, bo oni go przebierają za laskę.
Tak, dlaczego on go przebiera za laskę? Mówi, ja teraz idę na przesłuchanie do filharmonii. Mam tutaj umówione w filharmonii, że będę tutaj ich następnym muzykiem. Filharmonii nie ma w ogóle żadnego przesłuchania, bo oni go tam spawiają oczywiście, ale on twierdzi, że idzie do filharmonii. W międzyczasie jeszcze gdzieś tam mówi, że jego rodzice nie żyją, bo był wypadek samochodowy, jakaś ciotka go wychowuje, czy coś. No ale idzie do tej filharmonii, tam go spawiają, recepcjonistka, która jest w ogóle jakąś Azjatką, nie wiadomo skąd tam się wzięła, ale jest. Że była jakaś multietniczność. W klasie tego gościa jest Michael Jackson, więc wiesz.
No jest, jest, jest.
Jest replika Michaela Jacksona.
I postanawiałam iść sobie do tej dziewczyny, trochę na chatę.
No, że tak. Żołtem. Znaczy nie, jeszcze jest taka scena, która też powinna być, ja rozumiem tę scenę, wiem co ona robi, powinna być trochę lepiej zrobiona, że mu ta tłumaczy, że będziesz jeszcze geniuszem, że to iść do innej filharmonii, albo do Paryża pojechać.
Tak, że może do jakiejś tej, no.
To by było wszystko fajne, gdyby to się nie działo w ciągu 20 minut, nie, w tym filmie. Czy tam nawet 10.
To cała przyjaźń, wszystkie te interakcje.
Ja to wszystko rozumiem, ale to powinno być
na chybcika, Mogli tak, no ja w sumie...
Rozumiem, co ten film chce powiedzieć, tylko wiem, że on mi to
przyspiesza,
powinien powiedzieć inaczej.
Za bardzo przyspiesza tam faktycznie.
Popędza. No ale dobra, popędza. No więc oni jak już tam idą, to już wpraszają się do tej dziewczyny, która też jest bogata, bo ma willę.
Tak.
I rodzice znikli bez śladu, też wyszli wcześniej.
I sobie tam imprezują, tam mówi dziewczyna, jak ty wyglądasz w tej peruce.
W ogóle na schłocie żulerski był taki rudy warkocz z pasującym kolorem.
Ja cię przebiorę cię lepiej i wcale go lepiej nie przebiera. Nie,
przebiera go gorzej.
Gorzej według mnie. Oni się tam śmiechy, chichy, a tymczasem puka Gordon w drzwi i mówi, dzień dobry, ja tu właściwie nie do rodziców, tylko do ciebie, bo ty tego Piotra tam znasz, a tutaj kurde...
Potrzebujemy go, jest bardzo pilny, chodzi o istniejącego miasta.
Tak, i to nie jest na pewno pułapka, mówi ten, to nie jest za naściema, niech pomoże, powiedz mu i se idzie. I on tak myśli...
Kurczę, może jednak.
Może jednak.
Może jak pójdę, może jednak tutaj miasto.
Może jednak uratuje miasto.
W ogóle idą tam na miejsce, a tam zomowcy.
Zomowcy.
I uwaga, nie chcą go wpuścić. Mimo, że Gordon go chciał.
A to oni powiedzieli zomowcom, że kurde.
No widocznie nie powiedział.
I znowu go ignorują, nie chcą go wpuścić.
Zomowcy nie chcą go wpuścić. I za chwilę będzie jedyna scena, z którą ma tak naprawdę problem w tym filmie.
Tak,
bo ja przetrzymam tego okularnika.
To jest scena z tyłka,
muzyka.
Tak?
Ta scena z tyłka, w którym ci wszyscy kolesie, którzy byli jego wrogami przez ten film, nagle
właśnie byli jego przyjaciółmi. Tak, Laska dzwoni, dlatego przybiegają, bo Laska zadzwoniła, popularna. Więc. I tam przebiega ten koleś, który go tak nie lubił. Ziomuś, co tam magik, ziomuś, co robisz, ziomuś, my tutaj przybiegliśmy ci pomóc.
Wystarczyłoby 10 sekund powiedzenia na przykład, że kurczę, zrobiłeś niezły bajzel u mnie w domu, ale w sumie to nie wiedziałem, że mój ojciec cię wygonił, to w sumie miałeś prawo się wkurzyć, mogli się tak dogadać. Wystarczyłoby 20 sekund, nawet nie, 10 sekund dialogu wystarczyłoby, żeby ich trochę pogodzić, wtedy miało sens. I potem jest jeszcze głupia scena, w której dzieci, w sumie to są hokejiści zawodowi.
Bo oni w ogóle przybiegają ubrani w stroje hokejistów i biorą tych wszystkich.
Oni potrzebują, żeby zaszturmowali zomowców.
Tak.
Którzy stoją tam z tymi pałkami i z tym wszystkim,
ich szturmują,
więc ich przewracają.
Nie jakoś mega mocno, tak wiadomo. I tam, panie komisarzu, panie Gordon,
no są to policjanci, jak którzy rzuciły się dzieci, no to co mają robić, nie?
Panie Gordon, to my. Okej,
to jakoś dobiegli.
Dobiegli.
Do komisarza i jakoś tam...
Komisarz im tam chce pokazać, idzie...
Major jest sceptyczny, ale dobra, jakoś tam wpuścił. Co pan, dzieci, co pan zwariował?
Tak. No ale chodź Piotruś, a ten drugi ziomek, ja też chcę iść, to
jestem
mój impresario, kurde, tak, w sumie jest jego tym, wiesz, impresario.
Menadżerem.
Idą tam.
No i tam wchodzą, potem że to jak będziemy opowiadać, to będzie brzmi dziwnie, w filmie to całkiem fajnie wygląda, jak on się najpierw skupia na tym pojemniku, pokazują mu ten pojemnik, że tam jest ta kropla, ona już wisi, on mówi, seryjnie wisi.
No nie mogę, nie widzę.
Tego. Wtedy potem ten jego kumpel znajduje jakieś wejście na górę, wpina się jakąś drabinę, bo się nie zabił.
Tak, tam będzie dobre miejsce.
Więc ona jakoś tam wchodzi drugą drabiną w inne miejsce, ale jakoś tam się skupia na tej kropli i ona już tam spada, już tak się zwisa, już leci.
Ale na szczęście magią rewers.
Magią odwróconego filmu wraca do pojemnika i nawet udaje mu się podnieść ten pojemnik, go osadzić na dole. Nie? I wszyscy są pod wrażeniem i ten jest super i bohater i nagle prasa jest na miejscu. I wszyscy są pod wrażeniem, że takie tutaj magiczne rzeczy.
Wszyscy
automatycznie wierzą w te jego moce od razu. Już tam go pytałem, czy potrafi lewitować, unosi się w powietrzu i tak dalej i ten. No tych rodziców, ale wszystko jest szczęśliwie. Potem są jeszcze dwie scenki, w którym po pierwsze, pierwsza scenka jest taka, że idą do Wojciecha Mana.
To jest dobre.
Który jest szefem tej filharmonii.
Ja powiem ci, nie spodziewałem się Wojciecha Mana.
Ale jest tam Wojciech Mann, który jest szefem filharmonii z takim cygarem. No wtedy super znany radiowiec, tak?
I nie chce ich wpuścić,
Znaczy on wychodzi, ten młody ziomek, Aleksander.
Tak,
on wychodzi, że znowu mnie tam spławili, nie chcieli mnie nawet słuchać. Mógł chociaż posłuchać, jak gram, nie? Tak. Ale on wtedy mówi, nie wolno się poddawać i wchodzi tam do tego. I mówi, co, nie chciałeś przesłuchać mojego kolegi? I wtedy za drzwi słucha taki,
nie, tylko nie to.
I rozbija się coś drugiego.
I kolejna scena już jest filharmonia, grają. pięknie gra ten chłopak, a tak, wtedy man mówi, na to, ja go odkryłem.
To jest moje odkrycie.
Powiem ci, że tam man ma dwie sceny, a po prostu jest zarobisty.
Jest świetny, buduje końcówkę filmu.
Tak, buduje.
I ostatnia scena, która też moim zdaniem jest fajna, że wszyscy klaszczą, wychodzi ten Piotr i już pokazujemy, że już kontroluje swoje emocje na tyle, że jest w stanie wyciągnąć ludziom kwiaty z klapy garniturów i rzucać je na scenę. I tak. Wszystkie kwiaty lecą na scenę, wszystko się na scenę. Tamten też się kłania i pokazuje na widowni, i tamten też się kłania na widowni i jest zamknięcie filmu.
Tak. Też mu rzuca kwiat, ten dziomek, który robi.
Tak, rzuca.
Ach, i koniec filmu.
No i koniec filmu.
I jest piosenka.
I jest piosenka, którą... Tak. Dwie piosenki zostały napisane na nowo, bo ja je pamiętam z Polski, one były. Tak. Zostały napisane nowo po angielsku, zamówiono tłumaczenie w Kanadzie i ten sam gościu, Krzysztof Antkowiak, protegowany Jacka Cygana z tamtych czasów. Jacek Cygan to ta osoba, która w pojedynkę zatrzymała polską muzykę w rozwoju na 20 lat.
Już o tym mówiłeś.
Ale nie na wideo. Ale nie na tym.
Faktycznie.
Nie
Michał ciągle nam mówi, że ten człowiek zatrzymał polski rozwój muzyki.
Dokładnie, na 20 lat, w pojedynkę, jedna osoba. On pisał prawie każdą piosenkę. Wszystkie Maryja Rodowicz, wszystkie Edyty Górniak pisał Jacek Cygan.
Nemezis
Michała. Sprawdźcie sobie.
Nemezis Michała.
Sprawdźcie sobie. A potem jeszcze był Witolu sędzią razem z wojewódzką. Więc napisano te dwie piosenki, które ten gościu, który no nie wiem na ile dobrze znał angielski, ale wykonał obydwie po angielsku. I nawet no nie wiem, nie słyszałem, żeby to się czepiał. Ja są chwytliwe.
Po polsku jak się nazywa?
Co? Przyjaciel wie, a druga się nazywa Za mały, ta piosenka. Generalnie Jacek Cygan miał jakiś straszny kompleks dlatego, że jakiś bohater jest tam gnębiony za to, że jest dzieckiem, jest za mały i źle mu z tym, że jest dzieckiem. Co najmniej za trzy piosenki znamy Jacka Cygana autorstwa, które są o tym, Jacek Cygan. Pamiętajcie nazwisko.
Ten, co zatrzymał rozwój polskiej
muzyki. Ten, co zatrzymał rozwój polskiej muzyki na 20 lat. Także no, tak się kończy film. Nie wiem, czy... No nie wiem, no ten film, ja pamiętam, że oglądałem go za dziecka, robił na mnie mega wrażenie, oglądałem go trochę później w telewizji, też wydawał mi się fajny. Oglądałem go dzisiaj, wydaje mi się, że jak na możliwości polskiego storytellingu, jak na otoczenie, które było w polskim kinie dla dzieci i młodzieży. Patrz sobie na przykład na Diabła Piszczałkę. Nie? Tu mamy film,
tak,
który jest...
To jest super nowoczesny,
tak.
Super nowoczesny film o zjawiskach paranormalnych, w których nie ma głupot.
Nie ma szczególnie głupot. Przez co najmniej dwie trzecie filmu storytelling jest naprawdę fajny. Jest naprawdę fajna narracja, jest fajnie opowiedziane. Jest o tym bohaterze, widać, że on ma jakoś tam głębię. Widzimy jego rodzinę, widzimy jak on ma życie, widzimy, że tam jest ofiarą tego wszystkiego, co każdy bohater z lat 80. w kinach jest ofiarą.
Niezrozumiane dziecko.
Niezrozumiane dziecko. Koniec filmu jest, no niestety jest pogoniony, ponieważ ten drugi najważniejszy bohater w filmie pojawia się za późno. Trzeba by to jakoś rozwiązać. Nie widzę rozwiązania, myślę, że dałoby się, ale no, trzeba by posiedzieć na tej scenie.
Jest super sceny helikopterami.
Jest fajnie wykonany, widać, że włożono wysiłek, że Kanadyjczycy położyli pieniądz.
Dali pieniądz
na stole. Porównując z innymi filmami, no, my mamy filmy te dla dzieci, te takie, no wiesz, bogate, typu właśnie dla niekończąca się opowieść, albo jakieś inne, nie wiem, Goonies czy inny E.T. Ale to jest górne 0,1%.
Ten film się nie musi wcale wstydzić tutaj.
Nie ma tutaj kontrola do kompleksu, naprawdę.
Tak. Tutaj jest zrobione spokojnie, że koleś ma te moce jakieś takie w miarę jeszcze opanowane, tak? Że nie są jakieś super gigantyczne i to jest wszystko świetnie pokazane. No kurde, jak on tą rozwala tą szafą przez przez
widać, ścianę. Że to jest ciężka, to jest faktyczna szafa, która jakoś
potem kurde świetnie wygląda, że wszystko jest rozwalone, tak? To jest naprawdę, wszystko to pięknie pokazują.
Nie ma tutaj muzykę robił Krzesimierz Dębski, on robił filmy do prawie każdego filmu Machockiego robi. Zawsze do King Size'u, gdzie jest dosyć epicka muzyka. To jest takie, no troszkę zamiętkie orkiestrowe, jakby on umiał trochę bardziej przywalić tą orkiestrę, to by naprawdę był epicki soundtrack. No okay. jest kompetentny soundtrack. Co jeszcze? Nie wiem, czy wiesz, ale to jest reprezentant polskiego kina superbohaterskiego. Mamy tu bohatera.
Origin story.
Origin superbohatera.
Mamy bohatera, mamy Gordona prawdziwego.
Jest bohater, który to jest właśnie taki typowy origin story z tych bohaterów takich z głębią, czyli taki, który mamy bohatera młodego, który posiada moce, jest za te moce szykanowany.
To jest polski Spider-Man.
To jest bardziej X-Meni.
No tak.
To są bardziej X-Meni.
Tak.
To jest młody bohater, który jest za swoje moce szykanowany. Ale na końcu udaje mu się za pomocą tej mocy uratować miasto. To jest origin superbohatera. I w scenie po napisach, która niechybnie istnieje, tylko leży gdzieś zakurzona na jakiejś podłodze montażowej, wchodzi Piotr Frączewski w długim płaszczu z opaską na oku i mówi, montujemy ekipę. Mówi ci, że taka scena naprawdę istnieje. A jak nie ma, to za chwilę ją zrobię na jakimś AI.
Będzie psionik, człowiek ten, człowiek
tak,
ta,
tak. Nie wiem, kto jeszcze mógłby być w tej ekipie na przykład.
Ale w tym świecie ewidentnie to...
Mógłby być na przykład Adam Niezgódka, ostatni żyjący powiernik tajemnic pana Kleksa na przykład.
O
mógłby
Boże.
Być. Albo zreformowany diabeł niejaki Piszczałka mógłby być w tym teamie.
Kiedyś chcieli taki komiks. Był taki
mógłby
komiks
być ten koleś z Łowcy, ostatniego starcia, który jest hakerem tutaj. Wirtualny hacker.
Wirtualny hacker.
Tak. Człowiek VR, który potrafi się zmaterializować w Game Boyu w środku. Także wiesz, to jest potencjał, jest, będzie sequel, będzie sequel, mówię ci, będzie cały uniwersum. Sequel, będzie cały uniwersum, ale francuskiego w opasce to bym ujrzał, chętnie bym go ujrzał.
No, dobre, to prawda. Kurczę, ostatnio oglądałem Fruszewskiego, jak występował w 07 Zgłości, on cię, kurczę, nie wiem, czy on jest kurde jakiś...
W tym jednym odcinku, który był w ogóle filmem chyba, leciał w ogóle w kinach jako film, bo takiego superstara załatwili do tego, że robili film. To jest jakiś Amerykanin, który wrócił do Polski, żeby się zemścić, coś takiego.
On był jeszcze w drugim, w dwóch odcinkach, ale w tym to był taki na bogato. Tak, więc Fruszewski, no mógłby tutaj wystąpić jako polski Nick Fury.
Tak, powinien.
W ogóle mógłby jak pan Kleks, który buduje ekipę. Mógłby
też tak być, no.
Pan Kleks tylko z opaską, bo jest już, wiesz, po przejściach.
Tak.
Jak już zrewidowało jego ten magiczne, jego te
bajkowe... Bo wyłysiał, bo go odciął od pigułek i od piegów. Ale już wracając do filmu do Cudownego Dziecka, to jest film, który naprawdę ma swoje wady, to prawda, ma swoje wady, ale ma też już na przykład czytelne przesłanie, które jest zrozumiałe dla każdego praktycznie. Nie trzeba się jakoś domyśleć, albo nie jest dziwne, albo rozmyte, albo cokolwiek. Ten film nie powoduje traumy u dziecka, co jest porównać sobie z cholernym Diabłem Piszczałką.
Jezu, do tej pory się
nikt nie odpowiada za tyle traumy i za tyle nieprzespanych nocy i tyle zmoczonych łóżek, co Diabeł Piszczałka w tym kraju. Całe pokolenie nosi szramę na mózgu w kształcie Diabła Piszczałki. Więc
jego
widelca. Psychice.
Jego widelca.
I widelca. Więc naprawdę, film jest czytelny, film jest zrozumiały, film nie powoduje żadnych urazów psychicznych. Jest trochę napięcie tam w tyle, w końcówce filmu, ale to nie jest napięcie, które by powodowało traumę.
Nie, film jest naprawdę fajny. Takie motywy to się generalnie z późniejszych dopiero jakichś takich... Mi się to z Fringem trochę kojarzy, serialem z lat 2000, co nie? Z tego typu klimatami.
No jest ten film.
X-Meni, to też późne, czy X-Meni w Zachodzie byli, w komiksach.
No, tak, w komiksach. Ale generalnie to dopiero w końcu później. Tak,
także jak w ogóle, że to jest film z 86 roku, to jak na tamte czasy, to jest kurde dosyć,
To jest wielkie osiągnięcie. To jest duże osiągnięcie, może niewielkie, ale duże osiągnięcie polskiego kina popularnego. Zrobić film, który faktycznie da się oglądać, który młodzi ludzie będą mogli oglądać, będzie fajnie, będzie dobrze wyglądał.
To jest jeden z niewielkich polskich science fiction, które nie są jakimiś schizowymi filmami o psychologii.
Tak, albo nie jest czymś dziwnym, bo nie ma budżetu na przykład, że musieliśmy udziwniać, bo nie ma budżetu. Że jest, no nie wiem, nie dzieje się w jakichś ruinach.
To jest prawdziwe polskie science fiction, którego naprawdę mało jest.
To jest polskie science fiction, to jest dosyć lightowe science fiction, ale jak najbardziej jest. Jest fajną polską fantastyką. Trochę zapomniany też film, bo ja nie pamiętam, żeby ludzie jakoś
to
go
prawda.
Kiedyś, nie pamiętali.
Kiedyś leciał dosyć często w telewizji, ale...
No postarze może trochę wizualnie, no nie wygląda jak filmy dzisiejsze, ale na tle innych rzeczy. Mówię, no my mamy w pamięci Goonies, mamy E.T., mamy inne rzeczy, ale to jest naprawdę górne 0,1%.
Tak.
Powstawało wiele innych filmów dla dzieci w Stanach, które gwarantuję wam wyglądały gorzej niż Cudowne Dziecko i na pewno były gorsze jako filmy.
Na pewno, ten film ma sens, to już jest bardzo... Wysoko stawia ten film w porównaniu do większości rzeczy, które są, że tak powiem, stworzone dla kina i telewizji szczególnie.
I naprawdę długie lata zajęło, żeby polskiemu kinu, żeby zrobić cokolwiek innego dla młodzieży, o ile w ogóle zrobiono cokolwiek lepszego dla młodzieży w polskim kinie. Był taki film, ja go nie widziałem, on był chyba rok temu czy dwa, on się nazywa Super Siostry. Wydaje mi się, że on jest takim duchowym następcą Cudownego Dziecka, bo tam też są siostry, jedna z nich jest na wózku i one też mają moce. I chyba podobne właśnie też telekinetyczne. I też jest scena, w której jakiś samochód, no, ale to akurat jest obowiązkowe, przelatuje nad nich, to jest chyba ciężarówka wojskowa. W tym filmie widziałem tylko trailer, nie widziałem tego w kinie, nie byłem. Może jakiś Netflix to kupi, to wtedy obejrzę z chęcią i zobaczę, jak wygląda duchowy następca Cudownego Dziecka.
Tak, a na razie możecie ten film spokojnie obejrzeć z dziećmi.
No może nie z 5-letnimi, ale tak z 8-10 to już spokojnie. Tak, na spokojnie można oglądać, nikogo to nie straumatyzuje. Ewentualnie możecie spowiedzieć, no, trzeba mieć na uwadze, że to jest jednak ten rok gdzieś tam jest tych lat 80., ale to jest spokojnie w średniej.
Spokojnie
w normie.
Średnio niskie.
Niska strefa stanów średnich.
Tak. Tutaj można spokojnie oglądać. To co? Kończymy?
Kończymy i polecamy.
Pozdrawiamy Borg
i MFX.
Retrogradnie.